Cześć, witamy w kolejnej części kursu Fundamenty języka C# dla początkujących. Ja jestem Daniel, ze mną jest Borys. Dzisiaj bardzo ciekawy temat.
Myślę, że bardzo ciekawy, ponieważ powiemy sobie o typach wyliczeniowych i kolekcjach.
Coś, co jest nieustannie używane w programach, także warto zostać z nami. Słuchajcie, typy wyliczeniowe. Enum, bo taką nazwę dokładnie mają w języku C#. Są bardzo ważnym elementem całego języka C#, ale występują nie tylko w C#, bo enum również występuje na przykład w Javie.
Tak jest.
W języku Java. Co ważnego powinniśmy powiedzieć o typach wyliczeniowych? Przede wszystkim enum jest typem danych, które są jasno sprecyzowane. To są takie szczegóły techniczne, które chcielibyśmy, żebyście poznali. Pola znajdujące się wewnątrz typu enum nazywamy listą wyliczeniową, czyli zbiór tych pól. Na przykład poniedziałek, wtorek, środa w typie enum to jest lista wyliczeniowa. Natomiast pojedynczy element, czyli na przykład w typie enum poniedziałek, będzie elementem wyliczeniowym. Oczywiście za chwilę pokażemy sobie to w Visual Studio, także nie martwcie się. Domyślnym typem, który jest przechowywany w typie wyliczeniowym w enum, jest int, integer. Czyli liczba całkowita. Okej. W takim razie zobaczmy, Borys, jak taki enum wygląda.
Dość ciekawie, zwłaszcza ta druga linijka. Czyli jeśli powiedziałeś, że domyślnym typem, który jest tak naprawdę związany z wartością, jaką przetrzymuje ten typ wyliczeniowy, jest int, no to widzimy, że w pierwszym przykładzie mamy dni tygodnia, one są w tym momencie intami domyślnie, natomiast zauważmy, że w drugiej linijce możemy w sumie zmodyfikować ten typ wyliczeniowy i niekoniecznie uważać, że te elementy wyliczeniowe, które są w tej liście, muszą być koniecznie intem.
Tak, możemy, typ int jest typem domyślnym, czyli liczby całkowite, ale możemy postawić się równie dobrze inny typ. No właśnie, ale zobaczmy, jak to wygląda w Visual Studio z perspektywy języka C#, bo to jest teoria, a wiadomo, że dla nas programistów liczy się najbardziej praktyka. Przygotowaliśmy dla Was projekt, który będzie oczywiście dostępny, tak jak wszystkie inne, łącznie z prezentacją, więc się nie martwcie. Na razie chcielibyśmy, żebyście zobaczyli, zapoznali się ze strukturą typu wyliczeniowego enum, jak to działa w C#. Pierwsza rzecz, która jest istotna, jeżeli chcemy sobie stworzyć typ enum, klikamy prawym przyciskiem na nazwę naszego projektu, klikamy Add Class. I wiem, że to może się wydawać dziwne, że class, przecież tworzymy enum. Za chwilę powiemy sobie, o co chodzi. I tą klasę nazywamy klasę enums. Taką dajemy nazwę. Oczywiście jak kliknę add, to on mi stworzy klasę enums. I domyślnie ta klasa będzie wyglądała w ten sposób. Tak. Tu nic nie będzie, to będzie puste. I teraz to, co my dodajemy do takiej klasy, enum siedzi zawsze wewnątrz klasy. Jakiejś danej klasy. I tutaj stworzyliśmy klasę enums i w tej klasie enums mamy typ wyliczeniowy enum days. I to, co mówiłem, poniedziałek, wtorek, środa, mamy to. Monday, Tuesday, Wednesday, tak? Wszystkie dni tygodnia. I zobaczcie, że jak ja najadę w Visual Studio na przykład Monday, to zobaczę, że ma wartość 0 int. Ale na przykład jak zobaczę na środę, wow, 2. Czyli widać, że jest typ int.
Tak jest. W tym sensie widać też, jak numerowane są poszczególne elementy tej listy i musimy zwracać uwagę, że w świecie programistów tak naprawdę liczymy od zera, więc tak. Pierwszym elementem jest element zerowy, jeśli chodzi o indeks.
Jeśli chodzi o indeks, czy to będą tablice, czy kolekcje, o których za chwilę sobie powiemy, czy różne takie tutaj struktury, zawsze indeksujemy od zera. No ale powiedzieliśmy sobie przecież, że oprócz inta może typ wyliczeniowy przyjmować każdy dowolny inny typ, więc zobaczcie, jak łatwo to zrobić. Po prostu deklarujemy typ enum score, jakiś wynik i po dwukropku mówimy, że ja chciałbym, żeby to był long. I teraz taka ciekawostka, jeżeli ja bym tego longa usunął, to kompilator się do mnie przyczepi. Dlaczego?
Niestety, bo tak jak mówiliśmy chyba w pierwszym module, są różne typy, które są w Visual Studio i niestety sam int nie jest aż tak pojemnym typem, żeby mógł przetrzymać tak sporą wartość, która jest tutaj na ekranie, w tej pierwszej linijce. Dlatego Daniel bardzo słusznie użył typu long, żeby po prostu ten typ wyliczeniowy mógł składować takie elementy.
Tak, zgadza się. I teraz, jak wygląda wykorzystanie typu wyliczeniowego w języku C#? To jest też bardzo, bardzo istotne. O tablicach powiemy sobie za chwilę. Typy wyliczeniowe, zobaczcie. Jak ja mogę się do typu wyliczeniowego odwołać i jak mogę go rzutować? To, co ja robię, to tworzę sobie zmienną typu int Friday, czyli piątek. Odwołuję się do mojej, po pierwsze, klasy, która jest w przestrzeni nazw, tak? Czyli znajduje się w moim projekcie collections. Odwołuję się do klasy enums, która jest tutaj. I odwołuję się do tego konkretnego typu wyliczeniowego, którym jest days.
Tak jest.
A z days wyciągam Friday. I teraz muszę wykonać rzutowanie. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli ja tego rzutowania nie wykonam.
Visual Studio podkreśli nam i poinformuje nam to, że nie możemy szczególnie skonwertować typu, który jest tak naprawdę typem wyliczeniowym, do szczególnego typu, jakim jest int.
Dokładnie, dokładnie tak. Więc zawsze musimy przeprowadzić tak zwane rzutowanie, czyli powiedzieć kompilatorowi, ok, ja jestem świadom, proszę cię, zrzutuj mi ten typ wyliczeniowy, ten element z listy wyliczeniowej na konkretną wartość int. No i oczywiście, jeżeli ja teraz uruchomię mój program, bo mam tutaj linijkę console write line, z którą jesteście już zapoznani, do wypisywania po prostu na konsoli różnych rzeczy. Po pierwsze, co się stanie, jak wypiszę Friday, tą zmienną, a po drugie sprawdzimy sobie, jaki ona ma typ. No to patrzymy, co nam wypisze. Okej, okay, piątek jest czwórką.
Zgadza się.
Zgadza się, mówiliśmy sobie indeksowanie od zera. No ale jakiego typu jest piątek? No jest typu int 32. Zgadza się wszystko.
Wszystko się zgadza. Typ domyślny, który jest przyjmowany domyślnie w tym enumie, to jest właśnie int 32. Więc zwróciła nam taką wartość.
Dokładnie. Tak wyglądają typy wyliczeniowe w języku C#. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze dużo, dużo ciekawych elementów, które powinniśmy poznać. I bardzo ważnymi elementami są tablice
oraz
i kolekcje. Dokładnie. Borys, czy jesteś w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć? Jaka jest różnica między tablicami a kolekcjami? Do czego one służą?
Wyobraźmy sobie, że mamy nie jedno auto, ale wiele, tak jak zrobiliśmy to wcześniej. Chcemy tak naprawdę składować je w pewnym miejscu, żeby były jakoś powiązane ze sobą.
Czyli garaże?
Tak jakby takie garaże, dosłownie.
Rozumiem.
Garażujemy te nasze auta, więc mamy je w jakimś konkretnym miejscu, które jest właśnie, nie wiem, garażem naszego domu, garażem sąsiada i innych właśnie obiektów. To, co widzimy tutaj na slajdzie, to jest przede wszystkim szczegółowość tych dwóch rzeczy, jakie są po lewej i po prawej stronie. Bo otóż tablice mogą składować te auta, tylko pamiętajmy, że musi to być stała liczba, którą zadeklarujemy na początku.
Czyli jak mam na przykład przydzielone dwa garaże, a mam trzy auta, to nie jestem w stanie już dostawić sobie trzeciego garażu.
Niestety nie. Mógłbyś to zrobić w kolekcji, ponieważ to właśnie kolekcja jest dobra do przechowywania dynamicznie zmieniających się liczb wartości bądź referencji. Tak więc pamiętajmy, że jeśli chodzi o przechowywane grupy powiązanych obiektów, to możemy użyć tablic oraz kolekcji. Każda dziedziczy po klasie system array. Widać to w tablicach. Myślę, że nie będziemy się aż tak zagłębiać w tą klasę.
To jest taki szczegół techniczny, który po prostu warto znać, wiedzieć.
Natomiast ważne jest, że kolekcje dziedziczą po klasie system.collections.generic, czyli tak naprawdę po tej klasie bazowej, która mówi nam o tym, że to są kolekcje generyczne, możemy tam przechowywać naprawdę jakie chcemy obiekty, no i przede wszystkim możemy zmieniać ich wielkość tych kolekcji dynamicznie, jak nam się nie podoba. Przykładowo mam garaż, mogę sobie usunąć miejsce, mogę sobie dodać miejsce i robić to bez kłopotów.
Rozumiem.
W tablicach tak niestety nie jest.
Czyli mówiąc krótko, tablice są mniej elastyczne od kolekcji i w tablicach musimy mieć z góry podany rozmiar,
oczywiście,
ilość
tak.
elementów, jakie będziemy w nich trzymać. W kolekcji tego trzymać nie musimy.
Tak jest.
Super. W takim razie powiedzmy sobie o tablicach na początku i w tym module opowiemy sobie o tablicach, natomiast w następnym opowiemy sobie szczegółowo o kolekcjach. Więc zobaczmy, jak takie tablice w języku C-Sharp wyglądają, jak one działają. Pierwsza bardzo istotna rzecz to deklaracja tablicy i inicjalizacja, bo to tak naprawdę jest powiązane. Zauważcie, że ja taką tablicę tworzę poprzez podanie po pierwsze typu danych, jakie będą znajdować się w tej tablicy, ale oprócz tego są takie dwa nawiasy kwadratowe. To oznacza tablicę w języku C-Sharp. Podobnie jest w języku Java.
Podobnie.
I po tym wszystkim tworzę new i podaję znowu typ danych i podaję rozmiar. Tablice są typem referencyjnym, pamiętamy, więc tutaj tworzy się obiekt. I teraz mam do wyboru dwie metody inicjalizacji tej tablicy. Po pierwsze, albo mogę powiedzieć tak, że ok, tworzę sobie tablicę, w której będę mógł trzymać trzy elementy, ale nie wsadzam tam jeszcze elementów, po prostu robię te trzy miejsca garażowe w parkingu. Natomiast mogę też powiedzieć tak, że ok, ja tworzę sobie te trzy miejsca parkingowe i od razu wjeżdżam tam swoimi samochodami. To jest ten drugi przykład, że tworzę tablicę i od razu mówię, że w niej będzie się działa liczba 1, liczba 2, liczba 3, czyli trzy elementy.
Czyli od razu definicja z inicjalizacją.
Dokładnie tak.
Jakby taka zapakowana paczka aut w garażu.
Dokładnie. No właśnie. Ale słuchajcie, jak teraz to wygląda od strony praktycznej w języku C-Sharp? Tak, żebyśmy sobie przeszli przez takie podstawowe funkcjonalności, jakie oferują nam tablice. Przez tablicę możemy sobie przeiterować, czyli jak do tablicy po pierwsze dodaję elementy. Do tablicy dodaję elementy w ten sposób, że muszę podać indeks, na jaki będę umieszczał dany obiekt, daną wartość.
Tak jest, pamiętając, że liczymy od zera w tym momencie.
Tak, o tym pamiętajcie, że indeks od zera, nie od jedynki, czyli podaję po pierwsze nazwę tablicy, a w nawiasach klamrowych podaję indeks, pod jaki zostanie wrzucony dany element, no i oczywiście mówię, co to będzie za element. Tu z kolei jest to typ int, po prostu trzymamy liczbę.
Tak.
No i wrzucam sobie takie trzy liczby, 0, 1, 2. I teraz mogę z tej tablicy pętlą for each, którą wam przedstawiliśmy w poprzednim module, mogę przeiterować po tej tablicy, zobaczyć, co tak naprawdę w tej tablicy się znajduje i to mi wypisze po prostu liczbę 0, 1, 2.
Proste, naprawdę.
Nic nie ma tutaj skomplikowanego. No dobrze, ale zakomentujmy sobie w takim razie ten fragment. Oczywiście mogę sobie dodawać kolejny element. Mogę zrobić w ten sposób, że na indeks z numerem 3 wrzucę liczbę 3. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobrze. Jak wygląda kolejna bardzo przydatna metoda? Słuchajcie. Chciałbym dostać się do indeksu określonej wartości w mojej tablicy. Czyli mam moje 3 auta. Powiedzmy, że jednym z nich jest, dajmy na to BMW, powiedzmy. I na jednym z tych miejsc trzymam sobie moje auto i no, ja bym chciał powiedzieć, na którym miejscu stoi to auto. I jak to mogę sprawdzić? Mogę użyć metody array, tak jak Borys wam wspomniał, wszystkie tablice dziedziczą z klasy array, rozszerzają.
Możemy, tak, więc możemy śmiało używać metod, które dokładnie są w tej klasie.
Więc używamy array, binary search, podajemy tą tablicę, w której będziemy szukać i podajemy element, jaki nas interesuje w tej tablicy. I zobaczmy, co tak naprawdę konsola nam wypisze. Nie wypisała nic. I teraz... No właśnie. I to jest... Pewnie zastanawiacie się, o, chłopakom wysypał się program. co tak naprawdę się stało? Otóż, to, co jest bardzo istotne, zauważcie, że ustalaliśmy, że rozmiar naszej tablicy ma mieć trzy elementy.
Nie może kompletnie przekroczyć tej...
Absolutnie.
...tej listy elementów, jeśli chodzi o tą wartość.
Dokładnie. A my wstawiliśmy trzeci element, jak tu widzicie. Był rozmiar 3 tutaj deklarowany. A my chcemy wstawić czwarty samochód do garażu, gdzie są cztery miejsca.
No to no co, no, garaż nam się nie zamknie, no, ale niestety ten obiekt nie ma jak wejść tam do tego, do tej kolekcji, może nie dosłownie kolekcji, ale do tej po prostu zgrupowanej formę aut, którą jest w tym momencie ta tablica.
Ta tablica i dostajemy w tym momencie wyjątek, o wyjątkach Borys będziemy jeszcze mówić, natomiast dostajemy exception, wyjątek, system index out of range exception, czyli wychodzimy poza rozmiar naszej tablicy. Więc to, co musimy zrobić, to po prostu usunąć ten fragment kodu albo go zakomentować. I jak teraz odpalimy nasz program, no to zobaczymy, że indeks liczby 1 to 1. To nie jest nic odkrywczego, ale jak jest więcej tych elementów i naprawdę czasem zastanawiam się, pod jakim indeksem to może być, w ten sposób możemy się do tego indeksu dostać. Super. Ale, moi drodzy, to nie wszystko. No właśnie, Borys. Metoda clear.
Tak, metoda clear. Myślę, że jest to coś związane z czyszczeniem może tego, co zawiera ten dany obiekt. No i rzeczywiście chyba tak jest, bo widzimy, że metoda clear tak naprawdę jest metodą klasy array. A jak pamiętamy z poprzedniego slajdu, system.array to jest nic innego jak klasa bazowa naszych tablic. Więc śmiało możemy wykorzystać tą metodę, żeby wyczyścić tak naprawdę wszystko, co się znajduje w tym naszym garażu. No i zacząć wkładać te auta od nowa.
Tak, i oczywiście tu też ciekawostka, że zobaczcie, jeżeli najedziecie sobie na metodę clear, to możecie zobaczyć po pierwsze, jakie parametry ona przyjmuje, a po drugie, za co ona tak naprawdę odpowiada. I mamy napisane tak naprawdę, że jest to metoda, która czyści nam tablicę od zerowego indeksu. No i zobaczmy w takim razie. Mieliśmy rozmiar 3, czyli 3 elementy w naszej tablicy, ale używamy metody clear. Jak sprawdzić rozmiar tablicy? Wykorzystujemy propercję length i ona nam zwróci rozmiar naszej tablicy. Odpalamy program. Rozmiar jest 3. To, że wyczyściliśmy tablicę, czyli wyjechaliśmy autami z naszego garażu, nie oznacza, że usunęliśmy miejsca parkingowe dla naszych aut. Więc to, co tu się stało, to po prostu zczyszczenie tablicy, ale oczywiście rozmiar został taki sam. Więc też bardzo, bardzo istotna rzecz, bo jak zobaczycie później w kolekcjach, tam metoda clear działa troszeczkę inaczej. No właśnie, ale przecież oprócz tego, że możemy sprawdzać, że mamy wartość danego elementu i chcemy zobaczyć, pod jakim indeksem jest ten element zawarty, możemy też sprawdzać element, który stoi na danym indeksie, czyli na przykład element o indeksie 2 to i jak możemy to sprawdzić? Po prostu dajemy nazwę naszej tablicy, w klamrowych, w tych kwadratowych nawiasach podajemy indeks, no i sprawdzamy, co wypisze. No nie jest zaskoczenie, że na indeksie 2 jest 2, no bo tu jest prosty przykład, natomiast tak to tutaj wygląda. No właśnie, ale robi się coraz bardziej ciekawie. Indeks.
Index of. No, jak najedziemy, to myślę, że jak już zresztą pewnie robicie to przed swoimi ekranami w domu, najeżdżacie na pewne metody, bo Visual Studio nam super podpowiada, co to robi i jak naprawdę można się z tym zachować. Najeżdżając na metodę index of, widzimy, że jest to metoda, która sprawdza tak naprawdę, czy dany obiekt ma jakiś indeks, czy ten obiekt, który ma taką sygnaturę, przykładowo tutaj mamy kolekcję int array, int value, pod jakim jest indeksem?
Dokładnie.
Widzimy, że metoda ta zwraca inta, więc po prostu zwróci nam indeks tego obiektu, bądź tej wartości,
tak,
która rzeczywiście musi istnieć w tej kolekcji.
Tylko musimy przekazać znowu do metody index of po pierwsze tablicę,
tak,
a po drugie element w tej tablicy, którego będziemy szukać. I zobaczmy, co się stanie. A, jeszcze jedna rzecz. No przecież musimy odkomentować naszą konsolę,
oczywiście,
Borys.
Oczywiście, że tak.
Liczba 2 znajduje się na indeksie z numerem 2. Czyli znowu, mamy na dwa sposoby. Możemy użyć metody index of, w której jako parametr podamy tablicę i element, którego szukamy, ale możemy też po prostu zrobić w prosty sposób, tak jak wcześniej, czyli w nawiasie klamrowym podać indeks tak i to jest. Też nam wypisze element pod tym indeksem.
Czyli, jeśli nie wiesz, gdzie stoi twoje auto...
No, dokładnie.
Wykorzystujesz tą metodę i metoda ta zwróci ci indeks, gdzie dokładnie stoi.
Dokładnie. Tak działa to w programowaniu w języku C#. Słuchajcie, Już za chwilę zapraszamy Was do kolejnego modułu, w którym opowiemy sobie o kolekcjach. Dokładnie omówimy sobie najważniejsze kolekcje w języku C-Sharp i jak działają. Także zapraszamy już za chwilę.
Bądźcie z nami.